Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. I Państwo, im częściej, im dłużej zajmuję się Chinami, no to przecież już paręnaście lat, 12 lat, 12, tym bardziej dochodzę do wniosku, że ma sens powtarzanie wielokrotne tego samego. Dlatego, że w naszej cywilizacji łacińskiej, czy śródziemnomorskiej, jak myśmy ją nazwali, w każdym razie tej cywilizacji, w której my żyjemy, która się właśnie kończy, ale jeszcze dogorywa, ale jeszcze funkcjonujemy w niej, funkcjonuje jakoś tam w niektórych z nas, bo ona w rzeczy samej już w obiegu publicznym już raczej nie funkcjonuje. A są rzeczy, które w tejże naszej cywilizacji są rzeczy, są sprawy, które od lat, od tysięcy, od dwóch tysięcy lat za sprawą Kościoła katolickiego, a później jego rozbicia i reformacji, po okresie reformacji, ale zawsze zostawały, znaczy były takie same, to znaczy państwo nie miało wpływu na Kościół. Owszem, odwrotnie bywało tak, było przez dłuższy czas, że Kościół miał ogromny wpływ na państwo, natomiast państwo nigdy nie miało wpływu na Kościół katolicki, Kościoły protestanckie, Kościół anglikański, nie. W każdym razie na katolicki na pewno nie. Co tam, znaczy jeśli mam być zupełnie szczery, to jeśli chodzi o protestancki i anglikański, to nie do końca jestem pewien. A w każdym razie w katolicyzmie tak to właśnie było. I w związku z tym my, Polacy, wychowani przez wieki w tym rozumieniu, iż państwo nie ma wpływu na Kościół, a Kościół ma wpływ na sprawy państwowe, zresztą najlepszym tego dowodem, jak ogromny wpływ Kościół miał na sprawy państwowe, była w Polsce odbierany w Polsce pontyfikat Jana Pawła II. No i tego nie macie niewątpliwości, prawda? Myślę. Więc my, żyjąc od zawsze w takim przekonaniu, że jednak mimo wszystko istnieje ta rozdzielność Kościoła od państwa, jakaś tam rozdzielność, to dla nas rzeczą z obszaru science fiction jest to, co się dzieje od tysięcy lat z kolei w Chinach. A od tysięcy lat w Chinach jest dokładnie odwrotna sytuacja. To państwo reguluje i ustala dokładnie i w szczegółach, bardzo, bardzo szczegółowo, zakres i możliwość funkcjonowania jakiejkolwiek religii, albo wszystkich religii, które istnieją na terenie Chin. Taką dużą religią, która miała problemy w Chinach, które się skończyły w zasadzie, lub powiedzmy sobie kończą się z pożytkiem dla obydwu stron, czyli dla Chin i Watykanu, właśnie była sprawa Kościoła katolickiego w Chinach, gdzie Watykan nie chciał się zgodzić na to, żeby państwo chińskie wpływało na decyzję Watykanu i vice versa. Pekin w żadnym przypadku nie mógł się zgodzić na to, aby Watykan miał decydujące słowo w sprawie nominowania biskupów, głównie biskupów. Dlaczego? Ano, to jest podłoże jak zwykle historyczne. Od momentu, ja nie wiem, czy to nie miało miejsce wcześniej, kiedy jeszcze Chiny były podzielone na księstwa, czyli okres na przykład urodzin Konfucjusza, tam gdzieś 500 rok przed naszą erą. Nie wiem, jak było wcześniej, bo bo się tym zupełnie nie interesowałem, ale Konfucjusz mawiał, iż zawsze powoływał się na ten piękny okres 1000 lat jeszcze wcześniej, więc 1500 lat jeszcze wcześniej. Kiedy to właśnie Chiny były scentralizowane i tak dalej. A tutaj materiałów jest niewiele, w związku z tym niewiele można na ten temat powiedzieć. Natomiast na pewno od dynastii Han, kiedy ustanowiono to nowoczesne, że tak powiem, cesarstwo, nowożytne cesarstwo chińskie, w Chinach zapanował oczywisty ład i porządek, jeśli chodzi o relacje kościołów z cesarzem, z państwem. To państwo decydowało o wszystkim, o wszystkich aspektach życia religijnego Chińczyków. To państwo decydowało o tym, jakie religie mogą funkcjonować w Chinach. To państwo decydowało o szczegółach funkcjonowania tych religii w Chinach. Koniec, kropka. I tak było, tak jest i myślę, że tak będzie. Bo nie ma powodu, aby było inaczej. Mamy po prostu absolutną kontynuację sytuacji sprzed ponad 2000 lat. Tylko, że niewiele osób poza Chinami, czy poza obszarem konfucjańskim generalnie, chce przyjąć to do wiadomości. No ale darujcie Państwo, tylko że co Chińczyków może obchodzić to, co ktoś tam przyjmuje do wiadomości, czy nie. Oni są u siebie, oni się w siebie rządzą tak, jak uważają za stosowne. A w tym przypadku rządzą się tak samo od 2000 lat. Więc mogliby Chińczycy, gdyby znali to określenie, powiedzieć wszystkim innym: a bujajcie się. No tak. Dobrze. I teraz w związku z tym wstępem przechodzę do artykułu z Global Timesa. Wybór następcy Dalai Lamy musi być uzgodniony z rządem centralnym. To jest artykuł z 29 listopada. Oczywiście będą to używane sformułowania klika Dalai Lamy, bo innego sformułowania nie ma. No i nie tak pozostanie. Skoro chińscy komuniści uważają, że to jest klika, to niech będzie klika. Klika Dalai Lamy, cytuję, ponownie wyraziła chęć kontynuowania sukcesji tegoż Dalai Lamy. Na konferencji w Dharamsalai w Indiach w tym tygodniu zasugerowano, że Dalai Lama powinien wybrać swojego następcę, w przeciwnym razie Tybetańczycy nie uznaliby tego wyboru, gdyby to nie Dalai Lama wybrał. Takie żądanie kliki Dalai Lamy jest śmieszne. Dalai Lama i zachodnie cesarstwa, które go wspierają, często robią różne rzeczy, komentują i próbują ingerować w kwestię sukcesji po Dalai Lamie. Dalai Lama starzeje się. Jego klika za pilną potrzebą utrzymywania swoich wpływów. Powiedział Chu Wuchin, były szef Komitetu do Spraw Etnicznych, Religijnych Narodowego Komitetu Chińskiej Konferencji Konsultatywnej na łamach Global Times. Biorąc pod uwagę międzynarodowe tło strategii, amerykańskiej strategii przeciwko Chinom, w tym ostatnie właśnie wydarzenia w Hongkongu, zachodnie media próbują wykorzystać Tybet, a właśnie tą sytuację ewentualnej przekazania władzy kolejnemu Dalai Lamie, do wyolbrzymienia tego problemu, powiedział Chu, i klika Dalai Lamy stara się zwiększyć zaufanie wśród państw zachodnich, w tym sensie, iż stara się upewnić ich, że będzie postępował Dalai Lama tak, jak sobie tego Amerykanie życzą. A skąd my to wiemy? Ano, sam Brownback, ambasador USA do spraw międzynarodowej wolności religijnej, spotkał się w zeszłym miesiącu z Dalai Lamą w Indiach. Brownback nazwał chińskie prawa dotyczące reinkarnacji bezwartościowymi, chwaląc poparcie Indii dla kliki Dalai Lamy. Słowem, pozwólcie Państwo, że przestanę na chwilę. Otóż, Państwo, to jest chyba oczywiste, prawda? Jeśli sam Brownback, jeśli ten amerykański polityk przyjeżdża do Indii, spotyka się z Dalai Lamą i bez wątpienia spotyka się z oficjalami indyjskimi, bo tylko sobie, no, nie można sobie wyobrazić, bo inaczej. Ustalają pewien sposób postępowania w kwestii Dalai Lamy, kolejnego następcy Dalai Lamy, a w tym trójkącie USA, Indie, Dalai Lama, no to jest oczywiste, że to jest kolejny front, kolejny 158 front wojny propagandowej przeciwko Chinom, prawda? No tutaj chyba specjalnie się nie trzeba wysilać, żeby to zrozumieć. I teraz mieszkający za granicą tybetańscy buddyści zebrali się w zeszłym miesiącu, aby uchwalić ustawę przyznającą prawo do wyboru następcy samemu Dalai Lamie, donosi Nikkei Asian Review, czyli japońska gazeta. Tybetańczycy twierdzą, że Dalai Lama powinien wybrać swojego następcę, twierdzi Associated Press w zeszłą środę. Chu zauważył, tak zwani Tybetańczycy w klice Dalai Lamy reprezentują interesy zdemaskowanej, reakcyjnej klasy wyższej i byłych właścicieli niewolników, którzy ci właściciele zbuntowali się przeciwko reformie rolnej w 1955 roku. Klika ogłosiła się, że jest narodem tybetańskim, legalnym rządem tybetańskim, mimo że nie uzyskała żadnej legitymacji wśród Tybetańczyków. Po prostu uciekła do Indii. Ci, którzy popierają Dalai Lamę, przymykają, cytują, oczy na rozwój Tybetu, demonstrując wyraźnie podwójne standardy. Otóż tybetański region autonomiczny od dziesięcioleci korzysta ze stabilnego rozwoju pod przewodnictwem rządu centralnego. Natomiast zwolennicy Dalai Lamy rozpętali zamieszki. Ostatnio było to w 2008 roku, już dosyć dawno temu, w Lhasie, 14 marca, w celu podważenia, może nie podważenia, ale zdyskredytowania Igrzysk Olimpijskich, które wówczas miały się odbyć w Pekinie w 2008 roku. Kosztem stabilności i dobrobytu Tybetu. W historii Chin, teraz cały czas czytaję, ustanowiono jasne zasady dotyczące reinkarnacji żywych Buddów. Ich reinkarnacja wiąże się z ustalonymi rytuałami i konwencjami. I chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych wielokrotnie to potwierdzało. Te wielowiekowe tradycje. 14 Dalai Lama został powołany i uznany na podstawie rytuałów religijnych i konwencji historycznych, a jego sukcesja została zatwierdzona przez rząd centralny. Rzeczywistość nie może być dostosowywana zgodnie z zachodnimi strategiami, które mają na celu podział Chin lub funkcjonowanie tego Dalai Lamy jako rzecznika czegoś, co nie istnieje przez ostatnie 50 lat. Powiedział Chu. Niektórzy przewidują, że odbędzie się konkurs w sprawie reinkarnacji, na który to rząd centralny jest przygotowany. Sprawa reinkarnacji nigdy nie była sprawą czysto religijną, ani osobistą sprawą Dalai Lamy, tego, który tam funkcjonuje w Indiach. To ważne wydarzenie polityczne dla Tybetu, pokazujące suwerenność rządu centralnego nad regionem autonomicznym. Klika Dalai Lamy, ci, którzy próbują powstrzymać Chiny za pośrednictwem Dalai Lamy, powinni zaprzestać swoich działań destabilizacyjnych, co dałoby im możliwość łagodnego zakończenia problemu. Proszę Państwa, co ja mogę na ten temat powiedzieć? Otóż, jeśli mam być szczery, to nie czuję się zbyt mocno w tym temacie. Może dlatego, że Tybetańczycy od tamtego momentu, czyli od 2008 roku, kiedy tam próbowano zakłócić przygotowania do Igrzysk Olimpijskich, od tamtego momentu jakby przycichli. Znaczy Tybetańczycy w Xinjiangu, w Tybecie. Co zaskutkowało tym, że jest spokój. Święty spokój. I jakby to trochę mnie uśpiło. Albowiem jest rzeczą oczywistą, że dla Tybetańczyków religia jest rzeczą niesłychanie ważną. I tutaj nie można lekceważyć tego problemu. Być może będę musiał zgłębić temat wyboru Dalaj Lamy, tego ostatniego i tego, co się później zdarzyło, bo jak powiedziałem, nie jestem w temacie, nie czuję się mocno. Coś mi mówi, że jest jakiś kolejny Dalaj Lama, który ma poparcie Pekinu, jakiś młody chłopak, jakieś dziecko wręcz. A co z nim jest, gdzie on jest, pojęcia nie mam, bo się tym po prostu nie interesuję. Ta religia buddyjska nie jest dla mnie niczym szczególnie istotnym, co nie oznacza, że nie jest istotnym dla Chińczyków. Owszem, jest. Jest. I tutaj przyznaję się bez bicia, że mam zaległości. No ale i być może będę, nie tylko być może, ale na pewno będę musiał te zaległości jakoś nadrobić. Jeśli ktoś zresztą będzie miał jakieś materiały na ten temat z ostatnich 20-30 lat, to bardzo proszę, żeby się ze mną tym materiałem podzielił. Jedno jest pewne. Jedno jest pewne, co jest pewne? Otóż, że mamy wojnę. Że wybór i w związku z tym wybór Dalaj Lamy może spowodować niepokoje wewnętrzne w Tybecie, w Xinjiangu. Może. To jest pewne. Oczywiście to już nie jest tak, że Tybet 2008 to jest ten sam Tybet co 2019. Nie, 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 nie. To już jest zupełnie inny Tybet. I w związku z tym to nie będzie takie proste, tak jak się wtedy wydawało, że jest proste. Wzniecenie jakichkolwiek protestów. I rząd centralny jest pewniejszy i społeczeństwo już wcale nie jest takie, tak jednoznacznie opowiada się za tym Dalaj Lamą z Indii. I mogą się różne rzeczy zdarzyć, ale mogą się różne rzeczy zdarzyć. I na tym, że mogą się różne rzeczy zdarzyć, bazują Amerykanie. Bo jak powiedziałem, oni szukają każdego punktu zaczepienia, żeby uderzyć w Chiny. A to jest bardzo dobry punkt zaczepienia. Świetny. Bo ten bardzo sprawny zresztą polityk Dalaj Lama, będący na emigracji w Indiach, no napsuje, może im napsuć jeszcze dużo krwi. Mnie się wydawało, że w pewnym momencie, kilka lat temu, pan Xi i pan Modi doszli do konsensusu polegającego na tym, że Modi powiedział, że popiera jedność Chin, Tybet i tak dalej, chiński Tybet i tak dalej. Ale z drugiej strony gości u siebie Dalaj Lamę. A myślę, że to jest no, taka indyjska gra, żeby trzymać jakieś tam karty chińskie w swoim ręku. Ale cieniutko to widzę, bo bo moim zdaniem Hindusi więcej stracą na tym interesie niż zyskają, no ale w końcu zawsze mogą próbować, prawda? To, że Amerykanie będą próbowali za wszelką cenę namieszać w Tybecie przy okazji tej sukcesji po Dalai Lamie, to pewne. I teraz pytanie, czy im się uda to namieszać. A pożyjemy, zobaczymy. Dziękuję, kłaniam się, do usłyszenia.